środku dnia.
Pogarsza się sytuacja hydrologiczna w Polsce. Po fali upałów przyszły gwałtowne opady, które chwilowo zwiększyły w niektórych miejscach ilość wody, ale to na bardzo krótki moment. W tej chwili IMGW podaje, że w Polsce 2/3 rzek ma stany niskie. Stan średni odnotowano w 31% akwenów wody, a wysokie to zaledwie 3%. W ciągu weekendu poziom Warty obniżył się o 7 cm. Dzisiaj wynosi 121 cm, ale według hydrologów ma dalej spadać. A synoptycy przewidują raczej więcej ciepła niż opadów. O lasy martwią się już strażacy, gdzie wilgotność ściółki spadła poniżej 30%. Są miejsca, gdzie brak wody doskwiera bezpośrednio ludziom. Do wczoraj wodę wyłączano w Środzie Wielkopolskiej. Mieszkańcy od 22 do rana nie mogli się umyć ani skorzystać z wodociągu.
Próbował się człowiek trochę zabezpieczyć i gdzieś tam tą wodę zgromadzić. Nie jest to łatwe na pewno.
Wcześniej trzeba wrócić do domu, żeby się wypompać.
Mimo to jest w mieście sporo zrozumienia.
Jest nam ciężko, ale nie chcę tutaj negatywnie oceniać, jakby...
Macie dużo wyrozumiałości.
Mamy, tak.
Są też oczywiście i wątpliwości.
W innych miastach jakoś to funkcjonuje, a u nas, no nie wiem, co się dzieje.
W petycji, o której mowa, czytamy m.in., że dostęp do wody jest jedną z podstawowych usług komunalnych, a mieszkańcy mają prawo oczekiwać ciągłości dostaw oraz rzetelnej informacji o stanie miejskiej infrastruktury wodociągowej. Już kilka dni temu burmistrz Środy Piotr Mieloch zapewniał nas, że infrastruktura jest wystarczająca.
Inwestujemy ogromne środki w infrastrukturę. Zresztą w tym roku też został oddany kolejny zbiornik właśnie buforowy, modernizowane są wszystkie w zasadzie statki uzdatniania wody.
Ale jak pokazały ostatnie dni, to nie wystarcza w upały, gdy zapotrzebowanie jest znacznie większe, mówi kierownik zaopatrzenia w wodę Średzkich Wodociągów Hubert Kałużny.
Te przepływy były bardzo duże i godzina 20-21 sięgały rzędu 400 metrów na godzinę, gdzie normalnie to jest 250.
Pora na porównanie. Gmina Środa liczy 34 tysiące mieszkańców. Gmina Oborniki Wielkopolskie 33 tysiące. Tam przepływy też były rekordowe, znacznie większe niż w Środzie. Jak powiedział mi prezes zarządu PWiK Krzysztof Nowacki, normalny pobór to 320 metrów sześciennych, a w szczycie było 580.
Trudno mówić o zapotrzebowaniu, to jest po prostu do życia. Nasi pracownicy widzieli między innymi, jak niektórzy mieszkańcy wodą z węża polewali swoje kostki brukowe przed domem, żeby je schłodzić, zapominając o tym, że sąsiad obok może na przykład mieć problemy z tym, żeby wodę nalać do czajnika.
Mimo to Oborniki dały radę.
Nasza stacja uzdatniania wody ma dość dobre moce przerabowe, do tego mamy też zbiorniki na wodę uzdatnioną.
Może więc chodzi o zbiorniki wody uzdatnionej? Raczej nie, bowiem i w Środzie, i w Obornikach mogą one zgromadzić po 2000 metrów sześciennych. Prezes Nowacki jest w delikatnej sytuacji i nie za bardzo chce wypowiadać się o możliwych przyczynach wodnego kryzysu w Środzie.
Nie mówiłbym, że coś tam nawaliło. Ostatnio o tym dużo mówi się w branży właśnie zbiorników już na wodę uzdatnioną, zbiorników retencyjnych. Na pewno z takich sytuacji trzeba wyciągać lekcje.
Zdaniem szefa obornickich wodociągów pora uświadomić sobie, że woda w kranie to nie jest rzecz oczywista.
Mam takie wrażenie, że nam wszystkim się wydaje, że woda zawsze w kranie była i zawsze w tym kranie będzie, a jesteśmy na takim etapie w tej chwili, że branża wodociągowa została już nazwana tą infrastrukturą krytyczną i właśnie tego typu wydarzenia związane z wysokimi temperaturami pokazują, że no musimy mieć świadomość tego, że tej wody w kranie może zabraknąć.
No i to nie jedyne miejsce w Wielkopolsce, gdzie takie problemy są. W związku z ponadnormatywnym zużyciem wody i spadkami ciśnienia w sieci wodociągowej skutkującymi niedoborem wody oraz w celu zabezpieczenia zasobów wody dla jej użytkowników wprowadza się na terenie miasta i gminy Ostroróg w godzinach od 4 do 23 zakaz poboru wody z sieci wodociągowych do podlewania trawników, terenów zielonych, boisk, podlewania ogrodów przydomowych, ogródków działkowych, mycia pojazdów, napełniania basenów, wykorzystywania wody w systemach nawadniających. No i to jest pod karą grzywny, proszę Państwa, w Ostrorogu, więc kolejne miejsce, gdzie taki problem jest. Przed audycją sprawdziłem, jak wyglądała sytuacja w Poznaniu, w dużej aglomeracji miejskiej. Przemysław Ciupka, rzecznik Akwanetu, powiedział mi, że w sumie nie było problemu przez ostatni weekend.
W czwartek, kiedy zaczynała się już fala upałów, przed tym no, krytycznym weekendem odnotowaliśmy taki pik zużycia i zapotrzebowania na wodę i rzeczywiście to był taki stan o 20 kilka, nawet 28% wyższy od średniej przypadającej na okres letni, standardowo chociażby porównując z rokiem ubiegłym. Natomiast ciągle mieliśmy jeszcze taką w miarę bezpieczną rezerwę. Dlatego zagrożenia, że wody w kranach nie będzie gdzieś na terenie aglomeracji poznańskiej, nie było. I tutaj uspokajam, ta sytuacja nie powinna się zmienić. Jednocześnie też przestrzegam, że chwilowe problemy z ciśnieniem, z dostawą wody mogą się pojawiać przez nas samych, przez użytkowników, jeżeli choćby do naszych ogródków ruszymy wszyscy w tym samym momencie, zaczniemy rozlewać wodę na trawniki, do systemów nawadniania, napełniać baseny. To niestety na tych obszarach, gdzie występuje niska zabudowa i takie ponadnormatywne zużycie wody się pojawi, problem z ciśnieniem nieuchronnie może też zaistnieć z tego powodu, że tutaj nie ma szybkich i prostych sposobów na to, żeby temu zaradzić. Nie możemy utrzymywać nadmiernie wysokiego ciśnienia w sieci, które rozsadzałoby rury, żeby takim sytuacjom zapobiec. Nie można też nagle wypompować do sieci znacznie większej ilości wody i przestawić całej produkcji. Dlatego, jeżeli wiemy, że jesteśmy już w okresie letnim, a zwłaszcza tak jak przed ostatnim weekendem, no mamy dość krytyczne prognozy pogody i temperatury niespotykane wcześniej w naszym regionie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli to tylko możliwe, systemy nawadniania, podlewania ogrodów ustawiamy na godziny nocne. Nie róbmy tego wieczorem, w ciągu dnia, bo wtedy ten problem nieuchronnie może zaistnieć. On będzie incydentalny, no ale w tym danym okresie, w tym czasie może doskwierać nam, naszym sąsiadom, przez to właśnie, że nie stosujemy się do tych podstawowych zasad, które chcemy upowszechniać, czyli podlewanie, napełnianie basenów to albo bardzo wczesny poranek, albo bardzo późny wieczór, a nawet godziny nocne.
Przemysław Ciupka, rzecznik akwenetu w Poznaniu. Proszę Państwa, w naszym studiu dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Michał Wierzbicki. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam radio słuchaczy.
To tak trochę, właściwie nie jest tak, że Pan odpowiada za brak wody, ale jakby Pan wie, o co chodzi, mówiąc krótko, jaka jest sytuacja hydrologiczna, bo tej wody brakuje z różnych powodów, no ale pierwszym z nich jest natura, zmiany klimatu i to, że tej wody po prostu nie zatrzymujemy. Ja słyszałem taką opinię, że generalnie jeżeli chodzi o sumę opadów, to ona się nie zmieniła przez ostatnie lata. Natomiast zmieniły się trochę warunki, zmieniła się temperatura, no i zmieniło się to charakter tych opadów, że one są nagłe, nie jest tak jak kiedyś, że potrafiło lać przez dwa tygodnie tak pomalutku i ta woda sobie powolutku wsiąkała. No tylko właśnie, przyjdzie taka pompa, wszystko pięknie spłynie, do widzenia i nadal susza. Czy tak jest?
Rzeczywiście, tak jest. Mamy bardzo taką zmienną sytuację, ale zmienną jak gdyby w jednym kierunku, czyli w pogarszających się warunkach. Może nie do końca jest tak, że ta suma opadów tak nie zmieniła się, bo też obserwujemy to na podstawie wieloletnich obserwacji, które analizujemy, że te sumy opadów też się zmieniają i spadają, zmniejszają się. Ale rzeczywiście tu mamy do czynienia z taką sumą różnych czynników, które w postaci takiej kumulacji dają efekt, który widzimy, czyli susze. Czyli zmniejszające się opady, te rozkłady opadów są zdecydowanie inne niż kiedyś. Chociażby to, że nie mamy śnieżnych zim. Wprawdzie ta była mroźna, ale akurat w Wielkopolsce nie do końca tak śnieżna. Opady deszczu na wiosnę praktycznie są niewielkie. Jeżeli się zdarzają, to są lokalne, gwałtowne i takie o charakterze spłukującym, a nie zasilającym. No i efekt mamy taki, jaki widzimy, czyli stany wody w rzekach są niskie. I to nie są niskie przez krótki czas, one są już obserwowane przez długi czas. W tym roku praktycznie cały czas mamy do czynienia z tak zwaną niżówką hydrologiczną, ale jak spojrzymy wstecz do poprzednich lat, to jest obserwacja, którą możemy zauważyć mniej więcej od roku 2017, czyli już prawie 10 lat takiej niżówki.
Panie dyrektorze, ja przepraszam, może to pytanie jest trochę katastroficzne, ale czy rzeczywiście może być taka sytuacja, że będziemy mieli rzeki okresowe, że warta może być rzeką okresową na przykład za ileś lat, że będzie można przejść na drugą stronę po kamieniach, a przyjdzie potem intensywny deszcz i woda nagle się pojawi w korycie, tak jak w hiszpańskich rzekach, gdzie przecież są też, generalnie tam nie ma wody latem, a potem nagle po ulewach jest wielka rwąca rzeka.
Może nie szedłbym aż tak daleko, że będziemy mieli do czynienia z tak skrajnymi przypadkami jak brak wody w rzece, ale pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że fakt, mamy do czynienia nawet teraz z pewnym takim charakterem okresowości. To znaczy długie okresy niskich stanów wody, po czym gwałtowne przybory, nawet skutkujące powodzią czy wystąpieniem wody z koryta i później znowu powrót do tych takich gwałtownych, znaczy nie gwałtownych, ale permanentnych niżówek, które teraz obserwujemy. Czyli można by nawet powiedzieć, że obserwujemy coś na kształt takiej okresowości.
Mhm, no bo zbiornik w Jeziorsku, który został wybudowany w celach raczej takich, żeby nie było powodzi, on teraz, mam wrażenie, służy odwrotnej sytuacji.
Dokładnie. Jego głównym zadaniem jest ochrona przeciwpowodziowa Doliny Warty i między innymi Poznania, ale wobec obecnej sytuacji hydrologicznej mamy do czynienia z jego tą drugą funkcją, czyli alimentacją, uzupełnianiem wody w rzece Warcie. W ostatnich dniach obserwujemy taką sytuację, że mniej więcej odpływ ze zbiornika jest o 20% większy niż dopływ do zbiornika, czyli mamy właśnie do czynienia z tym, że woda ze zbiornika Jeziorsko uzupełnia wodę w Warcie. Nie jest może to aż tak spektakularne, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z długofalowymi niżówkami hydrologicznymi, w związku z tym tej wody naprawdę musimy oszczędzać. Kosztem oczywiście napełnienia zbiornika Jeziorsko, bo na dzisiaj mamy stan wody w zbiorniku o metr niższy niż ten, który powinien być zgodnie z dokumentacją, czyli tak zwany normalny poziom piętrzenia.
No tak, ale ta dokumentacja, te normy, które były ustalone 40 i 50 lat temu, to one dzisiaj chyba już zupełnie się nie sprawdzają, prawda?
Tak. Czas najwyższy spojrzeć nie tylko patrząc na zbiornik Jeziorsko, ale na różne obiekty hydrotechniczne, nieco inaczej spojrzeć, bo mamy inną dynamikę, inne warunki hydrometeorologiczne i te zbiorniki muszą być przygotowane na te warunki.
Ale myśli pan, że przed Poznaniem przydałaby się jeszcze jakaś taka akumulacja?
Z akumulacją można by pomyśleć, ale w taki ostrożny sposób, bo pamiętajmy, że zawsze mówimy o tym, że wodę trzeba zatrzymać. Ja bym był ostrożny, raczej jestem zwolennikiem takiego powiedzenia, że powinniśmy ją przytrzymać, spowolnić. Bo jeżeli całkowicie, możemy sobie wyobrazić taką czysto hipotetyczną sytuację, że opady deszczu zatrzymamy tam, gdzie one spadły, no to wtedy w rzekach nie będzie wody, bo ta woda do nich nie dopłynie. Ale spowolnienie tego odpływu pozwoli na zasilenie obszarów przykorytowych, czyli wzdłuż rzek, obszarów tam, gdzie ta woda spadnie, ale w taki bezpieczny, sensowny sposób. Dajmy też tej wodzie popłynąć.
A co pan ma na myśli? Jakieś urządzenia hydrologiczne, czy nie wiem, układanie worków z piaskiem w lasach, żeby ta woda tak szybko nie spływała?
Kluczem tutaj jest retencja. Ale retencja rozumiana w bardzo szeroki i różnorodny sposób. Czyli dobrym rozwiązaniem są chociażby beczki na deszczówkę, urządzenia rozsączające deszcz na ogrodzie, oczka wodne, ale również tak zwana retencja krajobrazowa, czyli wykorzystanie naturalnych miejsc gromadzenia się wody, oczka śródpolne, tereny podmokłe, torfowiska. A na terenach zmeliorowanych, tam gdzie te melioracje były projektowane jako odwodnienie, właśnie spowolnienie tego przepływu, czyli odtwarzanie piętrzeń w postaci zastawek. To mogą być też worki z piaskiem. Świetny przykład pracy lasów państwowych, które odtwarzają retencję na terenach leśnych. Także ta różnorodność retencji, w której znajdą się i miejsce na retencję naturalną, na retencję krajobrazową, ale również i na sensownie zaprojektowane zbiorniki wodne, to może być odpowiedź na problemy obecnych czasów.
61 865 4 654. Dzwonili państwo na samym początku audycji, kiedy wywołałem temat, bo rzeczywiście jest to temat niezwykle ważny, bo bez wody po prostu nie możemy żyć. 61 654 654. Panie Waldemarze, dzień dobry, a zaraz potem pani Bogusia. Halo,
dzień
halo.
Dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry gościowi, dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Ja mam taką obserwację odnośnie też ziemi średzkiej, bo tutaj została ona przywołana, jestem mieszkańcem ziemi średzkiej. I pan burmistrz jest dumny z tego, że zabudowuje te tereny fabrykami, stawia blaszane klocki, to znaczy nie on, są stawiane blaszane klocki. On jest z tego dumny, że wzrasta liczba mieszkańców, że przyjeżdżają tutaj do tych fabryk ludzie z całej Polski i ze świata i on jest z tego dumny, a nie potrafi zapewnić podstawowych warunków bytowych, jak się okazuje. Tereny są zabudowywane. Mówi się o ludziach. Tutaj nie padło ani jedno słowo o firmach. Mówi się o ludziach, że my mamy oszczędzać, nie napełniać dzieciom basenów, nie podlewać ogródków, które pielęgnujemy, wydajemy na nie pieniądze, chcemy mieć z tego jakieś korzyści. Płacimy za to, bo ja nie mówię, że mamy to za darmo. Płacimy za to i nam się ogranicza, próbuje się ograniczać. A co się dzieje z firmami? Kiedyś budowano zakłady przemysłowe, i te zakłady przemysłowe miały własne ujęcia wody, własne studnie głębinowe, własne stacje uzdatniania wody. A teraz wszystkie firmy, jakie się budują, podłączają się do sieci ogólnej i nikt nie myśli. Tu się mówi, że ludzie zużywają tą wodę. A ktoś powiedział, że fabryki zużywają? Buduje się wielkie klocki. Gdzie ta woda spływa? Kiedyś ponad 200-300 hektarów jest zabudowane w środzie, przejęte z pobliskich wiosek, wchłonięte do środy, zabudowuje się. I gdzie ta woda spływa? Gdzie ta woda z tych tysięcy hektarów, setek hektarów spływa z tych powierzchni metrów kwadratowych dachów? Co się z tą wodą dzieje? Kiedyś ona wsiąkała w ziemię, rowami melioracyjnymi gdzieś spływała, były wszystko tereny zmeliorowane. A teraz co się z tą wodą dzieje? To mnie zastanawia. I nikt o tym nie mówi, że to też firmy i te fabryki, które powstają, ta woda nie jest zagospodarowana. Nam się każe i każdy to robił, czy to nam ktoś nakazywał, czy nam ktoś zalecał. Ja pamiętam, beczkę na ogrodzie przy rynnie zawsze stała, bo woda jest zawsze inna, była miękka i lepiej się nadawała do takich celów ogrodowych. A czy firmy tą wodę zagospodarowują?
Panie Waldemarze,
ona tymi rurami?
To jest pytanie do naszego gościa, Michał Wierzbicki, dyrektor Wód Polskich w Poznaniu. Myśli pan, że firmy na przykład takie duże, one też mogą tę wodę retencjonować?
Zdecydowanie tak. Mamy do czynienia z dużymi powierzchniami, tak zwanymi szczelnymi, czyli to są powierzchnie dachowe, jakichś placów manewrowych, parkingów i tę wodę opadową jak najbardziej trzeba i powinno się gromadzić. Natomiast tutaj jakoś ad vocem, czy komentując pana Waldemara, chciałbym tylko wskazać na rzecz, na jedną rzecz uwagę, że rozwiązaniem dla zapotrzebowania na wodę i suszy nie może być na pewno budowanie kolejnych ujęć wody, bo te ujęcia będą prowadziły do drenowania zasobów, wykorzystywania zasobów wód podziemnych. Możemy sobie wyobrazić, że będziemy budowali kolejne studnie, ale one będą czerpały wodę podziemną i te zasoby są bardzo trudno odnawialne. Raczej trzeba iść w kierunku takim, że powinno się oszczędzać wodę, czyli układy zamknięte, ponowne wykorzystanie wody, maksymalizacja efektywności jakiegoś procesu produkcyjnego i zdecydowanie tak, do dbania o zasoby wodne powinni się przyczyniać wszyscy, zarówno osoby prywatne, jak i firmy.
No dobrze, a to nie można na przykład jakoś spowodować, nie wiem, w prawie budowlanym...
Żeby nacisk taki, był, tak?
Żeby nacisk był. Tak jak się mówi teraz o deweloperach, o miejscach parkingowych, o terenach zielonych, żeby ta woda na przykład w tych osiedlach, na tych fabrykach właśnie miała ten obiekt zamknięty i to kontrolować i wprowadzać takie rozwiązania. A na razie się tylko o tym mówi. Dlaczego czekamy, nie wiadomo, czekamy na coś, co się wydarzy, może nie złego, zanim działać do przodu, wiedząc już, że coś się może takiego wydarzyć i po prostu nakazać to odgórnie.
No, to jest pytanie chyba nie do naszego gościa akurat.
Ale myślmy o tym, bo wszystko na razie się zrzuca. Kiedyś mówiono, że trzeba oszczędzać właśnie wodę. Ludzie zakładali liczniki, każdy oszczędzał tą wodę. Spowodowało to, że nagle wody zaczęło się zużywać coraz mniej, ceny zaczęły rosnąć, no bo trzeba było to utrzymać. Teraz znowu się mówi, że wody nie ma, zwala się wszystko na przyrodę po części, nie myśląc o tym, że właśnie gdzieś jeszcze może gdzie indziej jest przyczyna, że tej wody brakuje.
Panie Waldemarze, ja myślę, bardzo panu dziękuję, że będziemy tej wody coraz bardziej szukać, dlatego że tej wody, panie dyrektorze, będzie na pewno coraz mniej. To myślę, że akurat tego odwrócić się na razie nie da, trendu.
Tak, no musimy zmierzyć się z tym, z czym mamy. Więcej wody nie będzie, wody może być mniej, a zdecydowanie możemy się spodziewać tego, że ona będzie gorzej jak gdyby rozłożona w czasie, czyli właśnie gwałtowne, intensywne opady, których na przykład nie będziemy w stanie zgromadzić w dużej ilości, bo będą tak gwałtowne i będą powodowały spływ wód, tak zwana flash flood, czyli te miejskie powodzie takie gwałtowne, i tej wody nie do końca możemy złapać całej.
Pani Bogusiu, witamy. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dobry, witam. Ja mam wodę, jak państwo wiecie, z majątku rogalin. I jestem przeszczęśliwa, że nie mamy żadnych problemów aktualnie, bo już skosztowałam tej przyjemności, gdy nie było wody, bo nam filtry nie działały i tam nie mogliśmy czerpać. Także myślę, że to jest też zasługa przede wszystkim majątku, a poza tym rozsądnie ludzie gospodarują wodą. Ja osobiście staram się to robić jak najbardziej oszczędnie, jednocześnie podlewając, bo mam duży ogród, ale mam tak, woda spływa do beczek i do zbiornika z rynny, czyli wykorzystuję, a tam, gdzie nie mogliśmy ustawić nic, to po prostu spływa i podlewa sobie trawnik, rośliny. Do tego nie mam zmywarki. Zmywam zwyczajnie w zlewie, ale płuczę, wlewając wodę do miski, i tę wodę wykorzystuję do podlewania kwiatów i mi pięknie rosną. No. Mam zapełniony basen, bo mam wnuczkę, ale tę wodę wykorzystamy, akurat mam w okolicach roślin ten basen, także wykorzystamy to do podlewania. No czym się trzeba było chłodzić w te upały? I naprawdę podlewamy bardzo oszczędnie w tej chwili, jak jest taki upał. Tym zrobił takie, że tak powiem, podlewanie kropelkowe, to nie zużywa dużo wody, a tak non stop sobie spływa i jeszcze spływa ze zbiorników, które były po opadach silnych u nas tutaj. Także no trzeba oszczędzać.
To znaczy, panie Bogusiu, ja powiem, nawet nie oszczędzać, tylko właśnie racjonalnie wykorzystywać to, co mamy.
Tak, moja mama mnie nauczyła, rodzice w ogóle, oszczędności, i to się w życiu przydaje w każdym okresie życia. Naprawdę racjonalnie to, co można, na przykład po kąpieli, wannie, wodę zostawiam, bo nie mam takiego mechanizmu, bo podobny już jest, że można to wykorzystywać do spłukiwania sedesu. Ja sobie to zostawiam i tam ręcznie spłukuję. Mieszkam sama, nie ma problemu. Nawet spodobało się to mojej wnusi, jak przyjechałam. Mówię, o babciu, oszczędzasz wodę? Mówi, bo czemu mam wodę tutaj? No i jej wytłumaczyłam. Także naprawdę, kochani, oszczędzajmy tę wodę, bo to wszystko kiedyś się może skończyć.
Bardzo, pani Bogusiu, dziękuję. Dobry przykład naszej słuchaczki. Dziękuję. 618-654-654. Zanim pan Marek, to chciałem jeszcze pana dyrektora zapytać. Przecież na początku czerwca mieliśmy bardzo dużo opadów i to były takie ciągłe opady właśnie. Takie w nocy padało, nie były to intensywne opady. Nie nasiąkła ta ziemia wielkopolska wtedy za bardzo?
No właśnie, wydawałoby się, że to były idealne warunki do nawodnienia, do uzupełnienia zasobów, ale to tylko pokazuje, że nawet miesiąc opadów nie daje szansy na odbudowanie zasobów. To widać, tu widzimy bardzo wyraźnie, z jakim dużym deficytem się borykamy.
To ile by musiało padać, panie dyrektorze?
Ile by musiało padać?
No, żeby tak uzupełnić.
Bardzo, bardzo dużo. Trudno tu powiedzieć, bo pamiętajmy,
że pół roku deszczu by musiało być.
Żeby... Zdecydowanie to jest minimum, żeby w ogóle było mówić o jakimś początku odbudowywania zasobów. Pamiętajmy, no to już jest prawie 10 lat takich niżówek hydrologicznych.
Panie Marku, dzień dobry.
Dzień dobry. To, co powiedział pan Waldemar na temat przemysłu takiego maszynowego, to jeszcze do tego dochodzi przemysł taki zwierzęcy, to znaczy różnego rodzaju fermy, prawda? Bo są różne fermy na tysiące trzody chlewnej, bydła, kurcząt robi w ogóle. Także to też wszystko zużywa dużo, dużo wody. To też jest wszystko podłączone pod sieć miejscową, także czasami, ale to też może być niewydolne to wszystko. A poza tym, wie pan, to troszeczkę jest też taki odprysk bogacenia się ludzi. Bo przecież gdzie kiedyś ktoś miał baseny, brodziki i takie inne fikimiki, prawda? Ludzie teraz, tak jak pani Bogusia mówiła, że ona tam racjonalnie to wszystko gospodaruje, chwała jej za to. Natomiast część ludzi po prostu puszcza to w kanał i tyle. I biorą następną porcję, dosyć dużą porcję wody, no i później są takie rzeczy, jakie są. Współczuję tylko mieszkańcom środy, że po prostu coś ich takiego spotkało. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Może woda jest za tania ciągle. Panie Marku, bardzo dziękuję. Słyszałem też taką informację, bo to system naczyń połączonych jest generalnie, że we Francji w trakcie tych upałów trzeba było zmniejszyć wytwarzanie prądu w elektrowniach atomowych z powodu takiego, że woda była za ciepła, w rzekach nie było czym chłodzić reaktorów atomowych, więc to jest wszystko tak ze sobą połączone niestety i no, u nas jeszcze tego problemu myślę, że z temperaturą wody nie ma, bo w tej chwili jak patrzyłem temperaturę w jeziorach, w wodach to około 20-22 stopni, więc to jeszcze powiedzmy jest taka optymalna nawet do kąpania, ale jednak gdyby tak trochę dłużej poświeciło, no to myślę, że problem z chłodzeniem może też się pojawić. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. Oj, bo tak się włączyłem w połowie. Dzisiaj gościa mamy pana z Wód Polskich, tak?
Tak.
Dobrze kojarzę?
Oj, dzień dobry. Dyrektor Michał Wierzbicki z państwa i moim gościem.
Wspaniale. Dzień dobry wszystkim. Myślę, że są dwie strony medalu. Nie jest to takie zero-jedynkowe. Oszczędzanie wody to też. Ja tak sobie w ogóle myślę, że jakby ktoś się przyjrzał mojemu mieszkaniu, ilość zużycia prądu, jaka jest u mnie wody, to by pomyślał, że to jest niemożliwe, że ja nie wiem, albo nie używam prądu, albo się nie myję, a jednak bardzo lubię być czysty i się umyć, ale to jest takie racjonalne gospodarowanie właśnie, nie wylewanie, że się ciocia otworzy wodę, a teraz idzie robić co innego i tak dalej.
Albo że myjemy zęby, a woda leci.
A woda leci i takie, nie, ja nie lubię czegoś takiego i jakby to, wie pan skąd się to u mnie wzięło? Nie jest jakiegoś z domu rodzinnego ciśnienia na gospodarowanie wody, tylko ja miałem wpojoną w domu taki szacunek do przyrody. Mhm. I tak sobie pomyślałem, że to są naczynia połączone i nie będę, kurde, marnował tej wody, bo jeżeli tyle ja nie potrzebuję gdzieś tam, nie? Tak. I teraz tak, jeśli chodzi o gościa w studio, to chciałbym się zapytać o jedną rzecz, bo obserwuję stronę Wód Polskich i Poznańskich i tą dużą i w ogóle bardzo dużo jakichś kampanii informacyjnych jest dla dzieci, w szkole, dla młodzieży i w ogóle i wszystko idzie w tą stronę, żeby doinformowywać. A ja mam pytanie, poza aktywnością w internecie, bo problem jest już kilkanaście lat albo dłużej. Ja tu wymienię przykładowe rzeki, których nie ma. Kanał Mosiński, czyli Obra. No możemy teraz przejść na drugą stronę praktycznie nogą. Samica Stęszewska. Możemy się przejść wzdłuż koryta rzeki. Problem jest już tego rodzaju od 15 lat, co najmniej, jak nie od 20. Warta 1,20 m albo 1,30 m dzisiaj. I ja chciałem zadać jedno pytanie, ale bardzo uprzejmie proszę o uczciwą odpowiedź, a nie robimy projekty, działamy, no już dogadujemy, umawiamy. Dlaczego tak długo trwa zrobienie retencji na takich rzekach? Mówię tu szczególnie o tych mniejszych, żeby one po prostu zwyczajnie od 15 lat nam nie wysychały, bo to, co się dzieje z ich stanem małych i średnich rzek w Wielkopolsce, to jest tragedia i nikt nic z tym nie robi. Dziękuję.
Panie dyrektorze, a zatem?
Co robimy? Mówiąc uczciwie i konkretnie, powiem kolokwialnie, są plany i mamy plan inwestycyjny, a także tak zwany plan utrzymaniowy, do którego w miarę możliwości działamy. Na tych rzekach, które tutaj pan wymienił, czyli Kanał Mosiński czy Samica Stęszewska, no mamy do czynienia mimo wszystko z tym, że tej wody jest mało, także do końca nie możemy jej tak mocno retencjonować, ponieważ musimy zachowywać przepływ tak zwany nienaruszalny.
Czyli żeby nie było jeziorko.
Dokładnie. W związku z tym na tych naszych budowlach hydrotechnicznych, które tutaj mamy, staramy się utrzymywać piętrzenia, mamy instrukcję gospodarowania wodą i w miarę możliwości realizujemy tą retencję na tych obiektach, ale musimy pamiętać o tym, że musimy spełniać pewne warunki środowiskowe, czyli właśnie zachowania przepływu w dolnej części. Natomiast chciałbym jasno też powiedzieć, że te zadania retencyjne, czy na rzekach, czy na rowach, czy na innych urządzeniach hydrotechnicznych, mogą być realizowane przez wszystkie podmioty. I nie mówię tego dlatego, że chcę się jakoś wymigać od naszych zadań, ale jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chce zretencjonować wodę w jakiś sposób, jak najbardziej może to zrobić. Tutaj bardzo dobrym przykładem są spółki wodne, czyli rolnicy. Świetnym przykładem są lasy państwowe, to już się dzieje. Na terenach miejskich to są spółki dedykowane, na przykład w Poznaniu to jest akwanet retencja, świetna robota, duże plany takie retencyjne i odtworzenia właśnie tej naturalnej retencji, wydawałoby się, która w mieście całkowicie zniknęła. Natomiast pamiętajmy, że żeby retencjonować wodę, to tej wody musi wystarczyć i na retencję, i na potrzeby tej retencji, czyli na przykład zbiornika bądź jakiegoś mokradła, ale również na utrzymanie warunków środowiskowych w cieku poniżej. W takich warunkach, jakie teraz mamy, może to być trudne, ale właśnie gromadzenie wody właśnie w okresie deszczu na obiektach, które są, a tych obiektów na przykład na Kanale Mosińskim czy na Kanale Mosińskim, ale tutaj w okolicach Kościana, my tam retencjonujemy tą wodę. Mamy jazy, które są legalnie, no i tam to występuje.
Panie dyrektorze, zanim odbierzemy kolejny telefon od naszego słuchacza, a czy takie czyszczenie dokładnie tych rowów przydrożnych, udrażnianie ich, czy to jest w dzisiejszych czasach dobre? Czy nie lepiej, żeby one trochę zarastały i właśnie ta woda tam po prostu sobie była?
Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego standardu, że jak jest rów, czy to melioracyjny, czy przydrożny, on powinien być świetnie wykoszony i czysty. I rzeczywiście z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa, gwałtownego opadu, to ma swoje uzasadnienie. A po drugiej stronie mamy taki zapuszczony, zarośnięty rów i to są takie dwa skrajne przypadki. Natomiast obecnie już są realizowane i wdrażane tak zwane dobre praktyki, czyli chęć pogodzenia, przygotowania jakichś obiektów na odprowadzenie dużej ilości w krótkim czasie, czyli na przykład koszenie, ale już nie koszenie dwóch brzegów, tylko jednego brzegu, jakiegoś odcinka
wykoszenia,
tak żeby móc spowolnić ten odpływ, ale też żeby zabezpieczyć się przed tymi gwałtownymi zjawiskami.
I jeszcze pan Krzysztof w środku dnia. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam szanownego gościa i słuchaczy. Ja tutaj obserwuję takie, że większość spółek czy tam wodociągów przejmują firmy izraelskie. Mogę tylko się domyśleć dlaczego, że na przyszłość, kiedy będzie niebawem, może być woda reglamentowana.
To ją do Izraela wezmą?
Nie. No spółki izraelskie, które są już w Polsce. No one po
prostu... Ale akwanet jest spółką z kapitałem 100% polskim.
No być może, ale no to z jakiś sposób...
Ale to pytanie byśmy poprosili w takim razie.
Pytanie, no ja jeszcze bym chciał dopowiedzieć, że tam, gdzie stoją wiatraki, bo to już jest też naukowo udowodnione, że tam właśnie wody gruntowe odpływają bardzo daleko i w studnie po prostu wysychają. To też jest taki minus tych wiatraków.
Od wiatraków?
Tak, to jest naukowo już udowodnione. No.
Ciekawe.
No, ja bym jeszcze tu porozmawiał z Unią Europejską na temat geoinżynierii. Przecież oni mają moc, żeby deszcz padał tutaj nawet dwa razy w tygodniu. Przykładem jest Iran, gdzie zniszczył te instalacje, które blokowały deszcz, a od parunastu lat mieli suszę. A teraz od kwietnia mają deszcz, także...
Panie Krzysztofie, wystarczy połączyć wodór z tlenem i będzie woda, wie pan, to jest bardzo proste. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie taką fabrykę, w której mamy w jednej sali wodór, w drugiej ten i od razu deszcz się pojawia. No, to jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja usłyszałem tutaj właśnie od ostatniego słuchacza, chyba to mi pan tak samo wczoraj dzwonił. Tak zwani foliarze tutaj nam się pojawili na antenie zawsze w tych dyskusjach. No naprawdę, trzeba by jakoś podjąć jakieś normalne kroki, a nie stosować jakiejś geoinżynierii tak zwanych i tak dalej. No wszystko, dziękuję, pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. No ja słyszałem, że w Związku Radzieckim chmury rozpraszano tlenkiem srebra chyba, dobrze pamiętam? Jakoś tam tak było, ale żeby deszcz spowodować, to chyba nie jest tak prosto, panie dyrektorze. Chyba, że macie jakieś tajne wiadomości.
Nie mam tajnych wiadomości, ale są techniki. To akurat nie był tlenek srebra i to był jodek srebra.
On
powodował tak zwane jądra kondensacji i tworzenie się chmur i wywoływanie deszczu. I to jest sprawdzona technologia. No pytanie, jaki jest efekt i co się będzie działo.
Jeżeli nie ma wilgotności w powietrzu, to raczej nic z tego.
Nie ma co kondensować.
Tak, dokładnie. Panie dyrektorze, na koniec chciałem zapytać o wartę, bo to jest soczewka, która nam pokazuje tak naprawdę, bo to, że w lasach jest sucho, to widzimy, kiedy do nich pójdziemy, ale kiedy się przejeżdża przez most Królowej Jadwigi w Poznaniu albo most Świętego Rocha, to widzimy wtedy teraz strugę, w zasadzie już taką trochę, przez którą niedługo będzie można być może przejść. Nie polecamy oczywiście tego, ale suchą stopą. Te rekordy, panie dyrektorze, ile warta najmniej miała w historii?
Rzeczywiście, to porównanie warty do soczewki to jest bardzo dobre porównanie, bo to, co obserwujemy w warcie w Poznaniu, to jest to, co efekt tego, co się dzieje w całej zlewni, od Zawiercia przez Częstochowa aż do Poznania i też Prosna i Neri i wszystkie dopływy, to jest właśnie efekt tego, co się dzieje na całym tym ogromnym obszarze. Do rekordu niewiele nam niestety brakuje. To 1985 rok i 93 centymetry. Dzisiaj mamy 121 centymetrów i prognozy dalszych spadków. Mhm. Także już rzeczywiście niewiele nam brakuje. Przypominam, że stan średni, tak zwany, to jest 238 centymetrów, czyli grubo powyżej metra niż teraz. No. I też warto zwrócić uwagę na to, że te tak zwane średnie stany, one się też obniżają, bo one są obliczane w kolejnych latach. A ponieważ mamy permanentną niżówkę, te stany są cały czas niskie, no to dzisiaj mamy 238 stan średni, ale jeszcze 10 lat temu to było 258, czyli 20 centymetrów niżej, ten średni. Czyli te normy też nam się obniżają, bo stany cały czas nam spadają.
Ja jako dziecko pamiętam wartę, że zawsze po zimie była zalana. To znaczy te tereny nadwarciańskie były zalane, tam bardzo długo zalegała woda i potem jak szliśmy tam, to tak śmierdziało troszeczkę, no wiadomo. Teraz warta wylewa skory, teraz chyba nie wiem na ile lat.
Ostatnio mieliśmy do czynienia, już nie powiem, że z wylaniem, ale wystąpieniem delikatnym wody z koryta. To był rok 2024, wczesna wiosna. Tak. Mamy 2026 i sucho.
No cóż, proszę państwa, o wodzie pewnie nieraz będziemy musieli jeszcze porozmawiać. Ja myślę, że to, co pani Bogusia na początku powiedziała, to jest niezwykle ważne, że musimy trochę też już myśleć nawet nie o tych pieniądzach, nie o tych licznikach, o tym, że woda będzie pewnie coraz droższa, ale o tym, żeby ją szanować i nie lać niepotrzebnie za dużo.
Zdecydowanie.
Myślę, że każdy trochę tak podejdzie do tego tematu, to może aż tak źle nie będzie. Michał Wierzbicki, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za telefony. Zapraszam jutro także po 12.15. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
W środku dnia.